Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Bochański, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Rodny Klubu Zielona Razem jest naszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Kto wygra na wojence Prawo i Sprawiedliwość kontra Prawo i Sprawiedliwość w województwie lubuskim? Północ czy południe?
O kierunki pan pyta, chciałem pójść w ludzi, ale...
Nie no, kompasem musimy się zająć na początek.
Na jedno wychodzi. Przypomnę, że jak województwo powstawało, nie było jeszcze u nas wojewódzkich sądów administracyjnych. Nie wiem, czy pan pamięta, czy na stojącą Warszawę wtedy wchodził, ale to tak było. I nie było na przykład telewizji lubuskiej, gorzowskiej. No i wtedy bardzo skutecznie pracował współczesny poseł, prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. No na tyle skutecznie, że i sąd administracyjny, i telewizja
zostały umiejscowione.
Zostały w Gorzowie. Kto wygra, nie wiem. Natomiast bardziej chciałbym, żeby było racjonalnie po prostu, tak? Żeby nie o walkę chodzi. Walka była przy powstawaniu województwa, walka o Głogów, przypomnijmy słuchaczom, że w pierwszej wersji w projekcie ustawy Głogów był w województwie lubuskim, tak? I jak ustawa poszła do Senatu, tam pani senator Płonka, później wicemarszałek, działacz w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości, zgłosiła wniosek, poprawkę o to, żeby Głogów przenieść do Dolnośląskiego.
I skutecznie, jak się okazało.
No i wtedy już Sejm skutecznie projekt, zmianę w projekcie ustawy przyjął i Głogowa w Lubuskim nie ma. Ta szarpanina nikomu na dobre nie wyjdzie, natomiast my tutaj zaczynamy mówić o rzeczach takich wielkich, tam sprawa, urzędy, a ja bym chciał porozmawiać w tej sprawie o ludziach, tak?
I to jest podstawowa kwestia, ale co ciekawe, mówią o tym...
I nawet nie o tym, że mówimy o 200 urzędnikach skarbowych, nie o tym, tak?
200 urzędników plus ich rodziny, no trzeba też ich brać pod uwagę.
Ale nie o ilości mowa, tak? Tylko o przygotowanie.
Wykwalifikowanej kadrze.
Ci ludzie dziesiątki lat już można powiedzieć w tej strukturze pracują, tak? I takie przeflansowanie trenowaliśmy na policji, tak? Te dojazdy, te przeprowadzki rodzin.
Na pewno przynajmniej połowa kadry jak mniej więcej by się zmieniła. Nie sądzę, żeby ktoś jeździł codziennie.
Gdybyś ktoś tylko myślał, chociaż w ten sposób, na tym poziomie o ludziach, tak? O ich fachowości, o przygotowaniu do kierowania, do pracy w tych instytucjach na tym poziomie. Mówię o urzędach, o Starej Izbie Skarbowej, mówię o Urzędzie Celnym, który ładnie został wywianowany w strefie, w superobiekty. To wszystko może być rozczłonkowane po prostu.
No ale teraz mamy ciekawostkę, bo jak posłuchać wszystkich działaczy Prawa i Sprawiedliwości z południa województwa, począwszy od prezesa Marka Asta, przez ministra Maternę, który mówi, że popularność polityków z Gorzowa no, chyba źle na nich wpłynęła, bo wydaje mi się, że wszystko teraz mogą. Wicewojewoda z południa, pan Paluch, mówi dokładnie o tym samym, o czym pan wspomniał przed chwilą, o fachowości tych ludzi, którzy pracują w Zielonej Górze. Radni miejscy. Wszyscy mówią, że to błąd absolutny, że powinniśmy się z tego wycofać. A z drugiej strony prezydent Gorzowa mówi, zapraszam bardzo serdecznie, będę się cieszył. Wojewodo Dajczak, podejrzewam, że mówi to samo.
Ale ja na jego miejscu mówiłbym to samo. Jakżeż się bronić przed tym, żeby sprowadzić sobie instytucję zatrudniającą tylu ludzi? Co to będzie? No, część ludzi
będzie, byłby niepoważnym samorządowcem.
Część ludzi awansuje, tak? Część ludzi trzeba będzie dotrudnić, którzy się będą szkolili. Ta instytucja będzie obolała, co przy tych wszystkich zapowiedziach uszczelnień VAT-owskich i innych jest bardzo złym działaniem, no takim nieracjonalnym. W tym rejonie, zwróćmy uwagę, przy granicy, tak? To tu się wiele rzeczy wydarza. Jeżeli mówię mam na myśli przestępczość związaną z VAT-em i innymi rzeczami, przemytem i tak dalej.
No to czym się zajmuje nominalnie Izba Skarbowa?
Znaczy ta instytucja cała.
Cała, tak? Tak. W połączeniu z urzędami skarbowymi.
Z celnikami i tak dalej. Więc to jest Też nawet ze szkodą dla państwa.
I teraz zastanawiam się, czy wycofają się, czy komuś się zapali światełko w Warszawie i powie, może rzeczywiście to głupi pomysł był, żeby tak sobie administracyjnie na papierze, bo wie pan, z perspektywy Warszawy można wszystko. To nie jest jakiś wielki problem, żeby ktoś sobie coś zapisał. I powiem panu, że część urzędników z całym szacunkiem dla nich nie musi znać się idealnie na geografii i na mapie, zastanawiać się, co gdzie jest. Ja jakiś czas temu, powiem panu, w ramach dyktoryjki rozmawiałem z jednym człowiekiem z Warszawy, który prosił mnie o jakąś rzecz. Mówi, to się dzieje w Zielonej Górze. Natomiast okazało się, że ta rzecz działa się w Krośnie Odrzańskim. Mówi, a to nie jest w Zielonej Górze? No tam 20 parę kilometrów za różnica. No, z perspektywy Warszawy to może wyglądać, że to jest właściwie w Zielonej Górze. Podobnie jak Gorzów może być w Zielonej Górze, tak?
Tak, przez 8 lat mojej pracy w urzędzie nazbierałem tych opowieści mnóstwo, ale też z pracy zawodowej kiedyś zapraszałem panią Blankę Danilewicz z Telewizji Polskiej. Takie były ładne reportaże, chyba zawsze po 21.
Pamiętam.
Robiliśmy tutaj. Ona podchodziła do mapy i mówi, Boże, no gdzie tyle kilometrów? No, jak ja tam się dostanę? Co prawda, no nie było jeszcze lotu wtedy. Więc no tak jesteśmy widziani z Warszawy. Natomiast no, pieniądz ma swoją wartość, tak? Pieniądza też nie czuć. W związku z tym istotnym jest, jak na tej rubieży będą funkcjonowały te wszystkie służby, a to z góry zapowiada problemy. Ja nie mówię, że w Gorzowie są idioci i oni tam sobie nie pora... Nauczą się kiedyś.
Oczywiście,
tak?
Że tak.
Nauczą
to
się
pewnie
kiedyś,
kwestia czasu
dzisiaj,
i firma zaczęła by działać normalnie.
Zostanie okaleczonych setki ludzi, tak, zawodowo, i to na pewno będzie ze stratą dla państwa. To brzmi tak ho, 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 ale
to jest fakt.
Moim zdaniem tak będzie. No nie może być inaczej.
A myśli pan, że ktoś przejmuje się jeszcze zapisami w umowie paradyskiej? To pan wspominał o początkach tworzenia województwa z początkiem rozmowy. No i mamy stosowny zapis dotyczący podziału instytucjonalnego pomiędzy obiema stolicami w województwie.
Znaczy, ważniejszym, zdaje się, było ważniejszym było spotkanie koalicjantów wtedy rządzących, czyli Unii Wolności i AWS-u, którzy się spotkali w innym miejscu, zdaje się, że w Przylepie. Mówił pan o tym pan przewodniczący poseł Fiedorowicz. I tam nastąpiło już podział tych instytucji do końca. No, to było strasznie tajne wtedy, łamane przez poufne. No, na pewno Izba Skarbowa w tym wymiarze, w jakim była ulokowana w Zielonej Górze.
A tak abstrahując od tego, gdzie ma być jakaś instytucja, tak sobie myślę, patrząc na to, co piszą ludzie w mediach społecznościowych, kiedy usłyszeli o tym, że taka rzecz jest niemalże przesądzona, mam wrażenie, że to znowu zaczyna podgrzewać taką atmosferę wojenki pomiędzy Gorzowem a Zieloną Górą. Jedni ją dostrzegają, mówią, że jest ona bardzo wyraźna, inni podchodzą do tego trochę inaczej, ale nie da się ukryć, że to antagonizuje, tak? Jeśli w Gorzowie powiedzą, a my chcemy, podoba nam się to, że może być u nas instytucja, a co ci tam z Zielonej Góry, falubazy będą
Słabość w elity rządzącej, tak? Czyli rozbicie w elicie dzisiaj Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości, czy jakby to tam nazwać, ci, którzy rządzą, są bardzo rozbici. No widać, że większe możliwości mają politycy północy i oni z tego korzystają konsekwentnie. Pani minister Rafalska.
No i myślę, że to jest absolutny numer jeden.
Jest bardzo racjonalnym politykiem, ale jest też bardzo progorzowska. I w związku z tym wykorzysta do końca swoje możliwości współdecydowania czy wpływania na decyzje. No a nasi posłowie, bo pani chyba nie ma u nas, a nasi posłowie są jacy są, no i
No i właśnie zabierają zdanie w tej materii, ale pytanie, jaka będzie ich skuteczność i siła, tak? Bo no, słowa to tylko słowa. Podobnie jak apel, który państwo będziecie podejmować na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w tej właśnie materii. Wierzy pan w skuteczność tego rodzaju apeli? Ja wiem, że to są rzeczy, które robi się trochę pro forma, tak? Aby zaznaczyć, zaakcentować.
Nie wolno mieć, żeby nie zgrzeszyć i nie popełnić grzechu zaniechania, tak? Nie sygnalizowaliście, nie mówiliście, Boże, myśleliśmy, że jest okej, tak? Wszystko pasuje. Stąd zadaniem samorządu, nie tylko samego prezydenta, ale całego samorządu naszego miasta jest sygnalizowanie tego problemu, czy on będzie skuteczny, jak każde oświadczenie, może być, może nie. No my możemy w formie oświadczenia coś takiego tylko przyjąć.
No i różne apele były podejmowane od cyrków przez różne inne historie. Tak?
No właśnie, więc nie wiem, czy ktoś się tym przejmie, czy nie. Natomiast my wykorzystujemy nasze prawne możliwości, a takie tylko mamy. I stąd ta propozycja sesji nadzwyczajnej i rozmowy na ten temat.
Przenieśmy się już stricte do Zielonej Góry i zostawmy wszystkie kwestie instytucji, chociaż też o pewnej rzeczy, do której część Zielonogórzan jest przywiązana, a część jej nie cierpi. Chciałbym, żebyśmy zamienili słów kilka. Strzelnica na Hynowie. Pańskim zdaniem ona powinna być przeniesiona? No pan nie mieszka w sąsiedztwie, no więc panu ona raczej przeszkadzać nie przeszkadza, ale pewnie jest pan w stanie zrozumieć tych, którzy mają jakieś...
Gdyby się na mnie wzorować, to ja w trochę innych warunkach zacząłem mieszkać w swoim domu niż dzisiaj mieszkam, więc ja pewne cywilizacyjne rozwiązania przyjmuję. Słucham też racji myśliwych, którzy mówią, że my tam byliśmy pierwsi, to wy się do nas przykleiliście.
I to jest jakiś argument. Tak?
I to jest jakiś argument. Natomiast myślę, że w jakiś sposób taki trochę na fali jakichś ruchów miejskich, jakichś takich, nie wiem, stowarzyszeniowych, mieszkańcy tamtych okolic buntowali się przeciwko temu strzelaniu, ołów im do kawy leciał.
Też nie wszyscy.
Moim zdaniem na dzisiaj powinno być zachowane status quo. Wprowadzałeś się, wiedziałeś, że tam jest strzelnica, mogłeś sobie, zresztą budowałeś się, słuchałeś, wiesz, jak to się odbywa. Jest na pewno 100 razy cichsze, jak dzwony na osiedlu niektórych kościołów.
I nie jest też tak, że tam ktoś strzela od rana do wieczora, tak, codziennie.
To nie tylko, ale też i ołów nie ma prawa nigdzie lecieć. Te przenośnie spowodowały, że myśliwi mówią, że no to my się wyniesiemy, tylko musimy mieć pieniądze.
No właśnie, o to chodzi.
No to musimy mieć większe pieniądze i proszę bardzo, możemy sobie zapytać. W mojej ocenie sytuacja dzisiaj jest taka, że powinni się polubić mieszkańcy Hynowa z myśliwymi i vice versa, ale jak mówię...
Czyli nie widzi pan tam bloków, które mogłyby powstać? Pewnie o to będzie się rozbijała cała historia.
Dla mnie, niemieszkającego tam, kłopot jakby... Ja nie jestem wielkim estetą, ale Hynów zawsze dla mnie był terenem miasta nisko zabudowanym. No, nie ma o co zahaczyć, nawet kościół tam nie wystaje, tak? Może ten nowy będzie większy, ale tak ta zabudowa jest niska i szkoda łamać tę strukturę. Szkoda. Po prostu zachowajmy ten Hynów w takiej wersji, w jakiej...
A biorąc pod uwagę fakt, że Hynowianie są mocno przywiązani do swojej małej hynowskiej ojczyzny, pokazywali to wielokrotnie, że potrafią się zebrać, zorganizować w bardzo różnych sprawach, tak? Od ostatnia pomoc ludziom, którym się spalił dom, przez wiele innych aktywności mieszkańców Hynowa, budżet obywatelski i tak dalej. I podejrzewam, że będą chcieli stanąć okoniem i nie pozwolą na to, żeby ewentualnie powstało.
Znaczy, okoniem to oni będą stawali przeciwko sobie, tak? Bo to z inicjatywy mieszkańców. Nie wiem ilu, nie wiem kogo. Bo
no pewnie tych, którzy mają najbliżej dom. Tak?
Te ruchy z przenosinami wykonali myśliwi, tak? Więc teraz trzeba powiedzieć, że już wolę, niech mi tutaj klaskają te te pociski o kulochwyt niż mam tu mieć jakieś osiedle i tak dalej.
Zwłaszcza, że jak porozmawiać z mieszkańcami, to racjonalnie część z nich podchodzi do sprawy, bo mówi, że mniej przeszkadzałyby im bloki jako bloki, ale przeszkadzać im będzie ruch. Ta ulica niestety no, ma swoje lata. Przepustowość też ma taką, jaką ma.
Okej, to ta ulica nie zostanie w takiej wersji, w jakiej jest. To wszystko musiało być przebudowane i to w ramach budowanego tam osiedla.
Ale mówię o głównej drodze dojazdowej, tak? O tej, która przecina Chynów, o ulicy Poznańskiej.
Można wyjechać na dwie strony. Tutaj miasto może być zmuszone wtedy do szukania innych rozwiązań, jeżeli tamten ruch byłby zważony. To w tym nie jest za duży problem, natomiast biorę pod uwagę opinię tych, którzy ja tego u siebie nie zachowałem, natomiast cenię sobie, jak ktoś wprowadzał się, miał planowane osiedle domków jednorodzinnych, tu kawałek lasu, tam coś. To wszystko jest kupione, dom postawiony, przygotowany do życia i naraz dostaje sąsiadów.
Rewolucja.
To jest rewolucja w życiu osiedla, w związku z tym nikt nie lubi rewolucji. Zresztą rewolucja zawsze przynosi, kosztuje, tak? Czy przynosi straty. W związku z tym moim zdaniem powinni się wycofać z przenosin, a mieszkańcy z tego obrzydzenia do strzelania na strzelnicy i wszystko będzie wrócić do normy.
A panu podobało się prawo, które obowiązuje jeszcze póki co w Polsce, może to ostatni dzwonek, żeby sobie drzewa wycinać gdzieś na podwórkach, które wprowadził PiS i w Zielonej Górze my mieliśmy już przypadki, że ktoś wycinał sobie jakieś drzewa na własnych posesjach, po czym poseł Kaczyński, prezes partii, mówi, że to był głupi pomysł i należy się z tego
wycofać. Ja nie wiem, czy nie chodziło o to, jakie vacatio legis, czyli o tą bezczynność prawną między 1 stycznia, a tym, kiedy wejdzie nowa ustawa, te wszystkie zaległości zostaną w cudzysłowie oczekiwania na oczyszczanie terenu zostanie wykonane i wszystko życie wróci do normy. Czy ta ustawa będzie, czy nie będzie już teraz?
Sugeruje pan, że to trzeba będzie, było wyciąć, to już wycięto?
Nie będzie co cię, jeszcze jest do końca lutego, zdaje się, termin taki, w którym można nawet wtedy, kiedy się miało zgodę, nie można było wszystkich drzew ciąć zawsze, tylko to było chyba od grudnia do lutego, czy kiedyś tam.
Chociaż ja panu powiem, że mi się z jednej strony podoba takie prawo.
Tak, i dzisiaj to się wszystko poczyści. I już czy zmienią tą ustawę, czy nie, wszystko będzie poczyszczone, bo tego się nazbierało trochę, tak?
No faktem jest, że jak ktoś chce teraz coś ciąć, to powinien się spieszyć.
Tak? Natomiast strasznie nie lubię tego, jak ktoś mi mówi, co mam robić u siebie.
No właśnie o to chodzi. I pod tym względem to jest bardzo racjonalne.
Przeszkadza mi 2 hektary lasu, no więc tutaj można się w jakiś sposób wypowiadać. Ale przecież gospodarka leśna, dobrze prowadzona na prywatnym terenie, też pozwalała pozyskiwać drewno i z tą lasy państwowe, prawda?
Na funkcję.
Patrzymy, 2 hektary lasu nie ma.
Nie ma, tak.
No, ja tam o drzewa w lasach państwowych jestem spokojny, bo wiem, że za każdy hektar wyciętych, zdaje się, nasadzają co najmniej 2 hektary nowego lasu.
On się odradza latami, oczywiście, ale się odradza.
Więc to się odradza. Natomiast taka ingerencja, że ja sobie posadzę drzewo albo ktoś posadzi i przyjdą goście na urodziny i posadzą mu na środku trawnika symboliczne drzewko, a później nie wolno go usunąć, bo nie wolno, bo komuś tam...
No właśnie o to chodzi. I chyba takie rzeczy powinny być bardzo istotne w ustawie.
Wtykanie nosa w mój teren o powierzchni tam kilkuset metrów kwadratowych jest naprawdę nieuprawnione.
Zwłaszcza, że wielokrotnie się zdarzało, że ludzie, którzy nie mogli wycinać sobie drzew, bo mieli ochotę nagle zaaranżować po 20 latach na przykład swój ogród nieco inaczej, mówili, ja to posadziłem, u mnie wyrosło, ja pielęgnowałem, ja przycinałem, ja ładowałem pieniądze w nawozy i inne historie, bo to nie zawsze jest tak, że jakieś tam drzewo to sobie po prostu rośnie.
A komuś się to podoba.
Tak, a teraz nie ma takiej możliwości, że...
Nie, ja myślę, że ten czas tej dyskusji teraz, tego stroszenia się opozycji i deklaracji rządzących, że to zmienimy tą ustawę i to szybko projektem poselskim, przyciągnie się na tyle, że to, co ma być wycięte, będzie wycięte, to, co czekało na wycięcie, zostanie wycięte, a później już
zobaczymy.
Nie ma sensu co
regulować. Swoją drogą wspomniał pan o opozycji. Ja mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy odzywają się przedstawiciele partii opozycyjnej w danej sprawie, to robią to zdecydowanie za późno. Tu o drzewach, tak, teraz są bardzo takie radykalne, mocne słowa padają. Wcześniej mamy kwestię ustawy oświatowej, tak, też jakby...
Słabi są.
Też jakby spóźnieni o kilka miesięcy w każdym temacie. Nie wiem, z czego to wynika, jakoś, że za późno łapią te wszystkie tematy. Albo nie przebijają się wcześniej.
Nie, że się nie przebijają. Oni jeszcze cierpią, tak, cierpią przegraną. To takie przejście po 8 latach do opozycji, kiedy rządzili wszędzie, wszystkim i robili, co chcieli. Tak to nazywajmy, bo dzisiaj możemy się oburzać na to, co robi PiS, bo trochę styl jest inny. Natomiast poprzedni rządzący robili też, co chcieli. Z większą, mniejszą klasą.
I ta retoryka cały czas powraca. Wie pan, my robimy, bo wy robiliście. I tak można przez następne dziesiątki lat.
Tak. Nie wiem, kiedy to się skończy. No ale tak jeszcze trochę będzie. Opozycja jest słabiuteńka, nerwowa. Te demonstracje takie. No, każdemu z tych posłów, którzy dzisiaj krzyczą na PiS, można wynaleźć w archiwach ich wypowiedzi w podobnym stylu i w podobnej sprawie. Więc tam poza chyba Nowoczesną i Kukiz 15.
No tych, bo ich nie było.
Wszyscy inni byli. I teraz to wielkie oburzenie. Po prostu trzeba przyjmować. Lepiej by to wyglądało, moim zdaniem, gdyby oni mówili, co jest złego, spokojnie, bez tego nadęcia takiego, a oni nam, a tu oburzeni jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pokazywać za i przeciw, za i przeciw, i wtedy każdy rozsądny człowiek i spokojnie będzie słuchał tych wiadomości płynących zewsząd i też bardziej rozumiał.
To na sam koniec trzy słowa o tym, co może się wydarzyć w Kisielinie. Wierzy pan, że zaczniemy zarabiać na technologiach kosmicznych?
To czy my zarabiać, czy firma?
No w sensie firma, w sensie w województwie lubuskim.
Jest to technologie kosmiczne.
No bardzo szeroki temat, no, i pojemny, absolutnie, tak?
A mówimy, zdaje się, o takim o cząstkowej sprawie robionej przez naszą zielonogórską firmę, ale strasznie ważnej i technologicznie rozwiniętej.
Na firmę Hertz możemy powiedzieć wprost, przecież to nie tajemnic.
Oczywiście, że wierzę, bo ja wierzę w działalność gospodarczą. No, nikt nie buduje, nie tworzy z myślą, żeby zamknąć.
Tak. No, tak.
Nawet jeżeli zamyka, to jak to budował, to nie myślał o tym, żeby to zamykać. W związku z tym życzę im jak najlepiej. I chociaż naprawdę to, co oni robią, do mnie do końca nie dociera. Nie zawsze to rozumiem. Może to jest ta siła właśnie.
Ja kiedy obserwowałem w sejmiku...
To są rzeczy XXI wieku.
W sejmiku podczas ostatniej sesji sejmikowej w tym tygodniu krótkie wystąpienie, właściwie kurtuazyjne, generała Hermaszewskiego. Tak się zastanawiałem, kiedy w końcu powiemy drugi Polak w kosmosie, trzeci Polak w kosmosie. Minęło tyle lat od tego lotu. Technologia poszła szalenie do przodu. Ja nawet zastanawiam się, czy ktoś byłby odważny, żeby wsiąść do takiego statku, pan, jakim leciał w kosmos Hermaszewski.
Może wtedy było większe ryzyko jak teraz.
Z całą pewnością.
No więc potrzebni byli ludzie w ramach przyjaźni państw Układu Warszawskiego, a dzisiaj raczej nie wysyła się tam ludzi, że tak powiem, no tych, którzy muszą być pewni, sprawdzeni, tylko ludzi przygotowanych.
A jeszcze częściej latają tam po prostu statki bezzałogowe, tak? Które załatwiają za nas zdecydowanie więcej rzeczy i wtedy jest ze względów ludzkich na pewno bezpiecznie.
Ale szansa jakaś jest.
Ależ oczywiście. Andrzej Bychański, wiceprzewodniczący Rady Miasta, dziękuję bardzo serdecznie za to.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.